Kontynuujemy temat niewidzialnego wroga, czyli działania szatana, diabła. I do tej pory zobaczyliśmy, że diabeł istnieje, zobaczyliśmy, kim jest i skąd się wziął. I tydzień temu zaczęliśmy przyglądać się działaniu diabła. Zobaczyliśmy, że diabeł działa dzisiaj. Na czym polega jego działanie? No między innymi na tym, że sprzeciwia się chrześcijanom, że walczy z nimi, stawia im opór. Ale też jego działanie polega na zwodzeniu ludzi, na odwodzeniu ich od prawdy, od Chrystusa, od Boga. Jak tego dokonuje? Za pomocą fałszywych religii, kultów czy nauk, które na przykład mówią, że Boga nie ma. Ale to nie jest jedyne działanie diabła w świecie dzisiaj. Biblia pokazuje nam jeszcze inne rodzaje jego działań. Jest to działanie diabła w odniesieniu do pojedynczych ludzi. Jakie to jest działanie? To jest trudny kawałek. Tak, trudny kawałek. Sam mam z tym problemy, żeby to wszystko zrozumieć, czy wyjaśnić. No jest to trudne, ponieważ Biblia nie mówi wielu rzeczy odnośnie tego, ale no niemniej jednak te rzeczy, o których mówi, no to dobrze się z nimi zmierzyć i zobaczyć, co możemy z tego się nauczyć. Więc jakie to jest działanie w odniesieniu do jednostek, do pojedynczych ludzi? Po pierwsze, diabeł nie chce, aby człowiek zrozumiał dobrą nowinę. W przypowieści o siewcy Jezus przedstawia nam działanie diabła. Jezus nauczał, że siewca sieje ziarno i jedno z tych ziaren pada na drogę, gdzie zaraz przylatują ptaki i je zjadają. I później Jezus wyjaśniał swoim uczniom znaczenie tej przypowieści i wyjaśnił im, co to znaczy, że ziarno pada na drogę i że przylatują zaraz te ptaki, by je zjeść. Jezus powiedział do każdego, kto słucha słów o królestwie, lecz ich nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zostało zasiane w jego sercu. W Ewangelii Marka jest to samo, tyle że zamiast słowa zły jest użyte słowo szatan. Więc szatan przychodzi i wybiera to, co zostało zasiane. Diabeł przychodzi do ludzi, którzy usłyszeli dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, ale jej nie rozumieją. Jej nie rozumieją, nie wiedzą, co z tym zrobić, nie rozumieją tego, o czym ona mówi, czego wymaga. I do takich ludzi diabeł przychodzi natychmiast po to, żeby zabrać to, co zostało zasiane, żeby czasem ci ludzie nie zrozumieli i nie nawrócili się do Boga. Więc to jest jego pierwsze działanie. Drugie działanie polega na tym, że diabeł kusi do złego. Na pewno nie do dobrego. Nie można kusić kogoś do dobrego. Diabeł kusi do złego. Widzimy to na samym początku Biblii. Widzimy, jak diabeł w postaci węża kusi Ewę, by zjadła zakazany owoc, by w ten sposób sprzeciwiła się Bogu, czy złamała Boży nakaz. Widzimy też na początku Nowego Testamentu, kiedy Jezus po tym, jak został ochrzczony przez Jana, udał się na pustynię i tam był kuszony przez szatana. Jak diabeł kusi ludzi? No w przypadku Ewy i Jezusa mamy, można powiedzieć, spersonalizowane zło, czyli tam jest twarzą w twarz spotkanie. To, jeśli chodzi o Ewę, to jest wąż, który bezpośrednio ją kusi. W przypadku Jezusa no to mamy tego szatana, który jest przed Jezusem, który zaprowadza Jezusa w pewne miejsce, stawia go na szczycie świątyni, czy też pokazuje mu wszystkie królestwa świata. No ale to jest raczej wyjątkowa sytuacja, kiedy widać przeciwnika. Z reguły diabeł działa z ukrycia, wkłada nam jakieś myśli. Przykład tego znajdujemy w Jana 3:13-2, gdzie jest mowa o tym, że diabeł zasia już w sercu Judasza, syna Szymona Iskariota, myśl o wydaniu go. I z tej myśli może się zrodzić jakieś pragnienie. Tak jak to było w przypadku Ewy. Diabeł chciał, aby zapragnęła tego zakazanego owocu. Podobnie było w przypadku Jezusa. Diabeł chciał wzbudzić pewne pragnienia w Jezusie. Po co? Żeby Jezus poszedł za tymi pragnieniami. I w ten sposób sprzeciwił się Bogu. Więc czemu nie zamienić kamieni w chleb? Przecież tyle pościł, przecież jest głodny. Diabeł pokazał Jezusowi wszystkie królestwa i chwałę i chciał wzbudzić w Jezusie pragnienie, żeby to zdobyć. A żeby to zdobyć, jedyne co musiał zrobić, to tylko złożyć pokłon szatanowi. A dlaczego by nie miał rzucić się z dachu świątyni? Świątynia była wysoka. Wtedy wszyscy ludzie dookoła zobaczyliby, jak aniołowie służą Jezusowi. Od razu by wszyscy go okrzyknęli Mesjaszem, Chrystusem. Więc tutaj diabeł próbuje wzbudzić różne pragnienia w Jezusie po to, żeby Jezus im uległ. Ale Jezus wie, że Słowo Boże jest najważniejsze i nie można ulec pragnieniom. Dlaczego szatan próbuje wpłynąć na pragnienia? Ponieważ każdy człowiek idzie za swoimi pragnieniami generalnie. Ludzie są kierowani swoimi pragnieniami, a jeśli będą mieli złe pragnienia, to będą czynić złe rzeczy. Więc diabeł poddaje różne myśli ludziom, aby wzbudzić pragnienia i w ten sposób doprowadzić ich do grzechu, do nieposłuszeństwa Bogu. Więc to jest drugie działanie diabła. Diabeł kusi ludzi, kusi do złego. Trzecie, najtrudniejsze. Diabeł może wejść w człowieka. Wielokrotnie możemy czytać w Ewangeliach o tym, jak Jezus wyrzucał demony z ludzi. W Marka 5:1-20 możemy czytać historię o człowieku, o którym czytamy w wersecie drugim, że był opanowany przez ducha nieczystego. Biblia Warszawska zamiast słowa opanowany używa słowa opętany. Ale to nie jest dosłowne tłumaczenie. Tak, to ani słowo opanowany, czy też opętany, to nie jest dosłowne tłumaczenie. Dosłowne tłumaczenie brzmi, że ten człowiek miał ducha nieczystego. Opanowanie sugeruje brak kontroli. Tak, że ktoś przejmuje kontrolę nad czymś. To jak można powiedzieć marionetka. Tak, jest taka pacynka, są sznureczki, jest jakaś osoba, która tym kieruje. Natomiast dosłowne tłumaczenie jest takie, że jest to napisane, że ma, że miał ducha, złego ducha. I w wersecie 8 Jezus zwraca się do tego nieczystego ducha i mówi do niego: duchu nieczysty, wyjdź z tego człowieka. Więc pewna myśl się od razu nasuwa. Skoro duch nieczysty ma wyjść z tego człowieka, to znaczy, że musiał wcześniej w niego wejść. Tak, i przykład tego, że diabeł wchodzi w człowieka, znajdujemy właśnie w Judaszu Iskariocie. Jana 13:27 jest napisane: i wtedy, gdy Judasz wziął kawałek chleba, wstąpił w niego szatan. Szatan wszedł w Judasza. Od tej pory Judasz miał demona lub złego ducha. Czyli to nam pokazuje, że demon może wejść w człowieka. Co się dzieje, kiedy szatan wejdzie w człowieka? Tak, już wspominałem to słowo opętanie lub opanowanie, no nie jest tu najlepszym słowem, ponieważ sugeruje od razu pewne rzeczy, narzuca nam pewien rodzaj myślenia, pewien schemat. To słowo sugeruje, że człowiek, który ma demona, przestał kontrolować swoje życie, swoje postępowanie, że jest, można powiedzieć, takim zombie. Tak? On już umarł, a ciało funkcjonuje. Nie, to tak nie jest. Te słowa sugerują, że to teraz demon ma kontrolę, całkowitą kontrolę nad człowiekiem. Człowiek jest taką marionetką, robi dokładnie, co demon chce. Więc no pytanie, jak to jest? Jak to jest? Więc popatrzmy, co Biblia mówi, tak? Bo z odpowiedzi tylko tutaj możemy znaleźć. Więc w Biblii znajdujemy różne historie ludzi mających demona lub demony. Więc kilka z tych historii, czy spójrzmy na kilka z tych historii. Mamy Judasza. To jest bardzo ważna historia. Mamy Judasza, w którego wszedł szatan. Tak? I zaraz po tej informacji, zaraz po tym zdaniu pojawia się kolejne zdanie. Jezus powiedział do Judasza, mamy ten kontekst ostatniej wieczerzy z uczniami. I Jezus ma zostać wydany i Judasz jest tym, który ma to zrobić. Więc widzimy, że diabeł czy demon wszedł w Judasza i Jezus zaraz po tym mówi, Jezus powiedział więc do niego: spełniaj czym prędzej swój zamiar. Do kogo Jezus się zwraca? Do demona czy do Judasza. Kontekst wskazuje bardzo jasno, że te słowa nie są skierowane do szatana, ale są skierowane bezpośrednio do Judasza. To Judasz miał zrealizować swój własny zamiar. Judasz robił to, co sam chciał, kierował swoją własną wolą. Szatan nie przejął nad nim kontroli, szatan nie zmusił Judasza do robienia jego woli. Judasz zrobił to, co chciał, to, co pragnął. Tak? Popatrzmy inne przykłady. W Marka 1:21-28 mamy historię człowieka mającego złego ducha, który w obecności Jezusa zaczął głośno krzyczeć. Jezus temu złemu duchowi nakazał, aby zamilkł i aby wyszedł z tego człowieka. I tak się stało. Ten zły duch opuścił tego człowieka. Ale też musimy pamiętać, jaki jest kontekst tej historii. Ta historia wydarzyła się w synagodze. Więc, czyli miejscu zgromadzeń Żydów, gdzie się modlili, gdzie słuchali słowa, gdzie się uczyli ze słowa. Więc gdyby ten człowiek chodził cały czas po synagodze i darł się, no to wiadomo, że to Żydzi zaraz by z nim porządek zrobili, żeby go wyprowadzili stamtąd albo próbowali w jakiś sposób uspokoić. Więc wydaje się, że jego zachowanie tego człowieka było przez cały czas normalne, skoro był w tej synagodze i go nie pogonili Żydzi. Więc wydaje się, że przez cały czas jego zachowanie było normalne, a dopiero w obecności Jezusa ten zły duch nie wytrzymał i zaczął krzyczeć. Demon użył narzędzia mowy tego człowieka. Zobaczmy jeszcze inne historie. W Mateusza 9:32-33 mamy innego człowieka mającego demona. Jest napisane, gdy uzdrowieni wychodzili, przyprowadzono do niego niemego, opętanego człowieka. Po wypędzeniu demona niemy przemówił, a tłumy ogarnięte zdumieniem powtarzały, nigdy coś takiego nie działo się w Izraelu. Więc widzimy, że jest człowiek, który ma demona i z tego powodu wydaje się, że jest niemową. Nie mówi. Nie może mówić, ale po tym, jak demon zostaje wyrzucony, niemy przemawia. Więc pytanie, skąd ci ludzie wiedzieli, że ten człowiek niemy ma demona? Tak? Skąd wiedzieli, że ten człowiek ma demona? Tego tekst nam nie mówi. Możemy się tylko domyślać, że w jakiś sposób jego zachowanie musiało wskazywać na to, że jest tam jakiś element demoniczny. Ale Pismo tego nie mówi, więc możemy się tylko domyślać. W Łukasza 13:10-17 mamy historię pewnej kobiety, która od 18 lat cierpiała fizycznie. Była mocno pochylona i nie mogła się wyprostować. Z wersetu 11 dowiadujemy się, co było tego przyczyną. Nie mam tego wersetu tutaj wpisanego. Obecna tam była kobieta, która od 18 lat pozostawała w mocy ducha słabości. I znowu dosłownie jest tam napisane, że miała ducha słabości lub dolegliwości. Czytamy dalej, że Jezus położył na nią ręce i wtedy się wyprostowała. I później Jezus wyjaśnia, że została uwolniona, ponieważ szatan ją wiązał przez 18 lat. Wydaje się więc, że jedynym skutkiem tego, że ma ducha słabości, jest ta choroba, czy to pochylenie się, czy niemoc do wyprostowania się. Kolejna historia, przedostatnia już. Mateusza 15:21-28 oraz Marka 7:24-30 mamy historię kobiety, której córka, dziecko, było opanowane przez ducha nieczystego, tak jest napisane w naszym tłumaczeniu, ale znowu dosłownie jest napisane, że miała nieczystego ducha i ten duch ją dręczył, cokolwiek to znaczy. Tekst nie mówi, na czym to dręczenie polegało. Możemy tylko wnioskować z tekstu, że w jakiś sposób ten duch powodował, że no nie mogła normalnie ta dziewczynka funkcjonować, ale musiała leżeć w łóżku. Nie powiem, jakie skojarzenie się pojawiło, ale z filmu Egzorcysta, ale w każdym razie być może jest tutaj też jakiś element choroby, jakiejś niemocy. I ta kobieta, ponieważ była nie była Żydówką, była Greczynką, więc przyszła do Jezusa z prośbą. I Jezus odpowiedział na tę prośbę i uwolnił ją, tą córkę od demona. I kiedy ta kobieta wróciła do domu, zastała swoją córkę w łóżku, ale demona już nie było. Tak, więc sytuacja uległa zmianie. Demon już odszedł i nastąpiła widoczna zmiana. Ale też nie wiemy, znaczy już nie była dręczona, więc czy ta choroba, czy była choroba jakaś, która powodowała, że była w łóżku, czy coś, nie wiemy tego. W końcu mamy też historię pewnego człowieka, który miał legion demonów, tak? Który nie miał jednego, ale miał wiele demonów. Marka 5, 1-13. Opanowany, czy też mający ducha nieczystego, tak dosłownie, jak ten człowiek się zachowywał. Czytamy. Człowiek ten mieszkał w grobowcach i nawet łańcuchem nie dawało się go już związać. Niejednokrotnie bowiem rozrywał łańcuchy i okowy, w które go zakuwano, i nikt nie miał siły go ujarzmić. Całymi dniami i nocami przebywał on w grobowcach i w górach, krzyczał i ranił się kamieniami. Jeszcze dodatkowo później mam informację, że generalnie ganiał nago. Tak więc dzisiaj, no jakbyśmy takiego człowieka określili? No wariat, tak? Wariat gania gdzieś tam nago, prawda, po cmentarzach czy po grobowcach i jeszcze się dokonuje samookaleczenia, czy tam drze się, nie tak? Krzyczał i ranił się, więc wariat, nienormalny. Ale widzimy, że oprócz tego nieracjonalnego zachowania, to on ma jeszcze pewną siłę nienaturalną. Nie można było go ujarzmić w żaden sposób. I tutaj pytanie się pojawia. Bardzo poważne pytanie, tak? Czy to demony zapanowały nad nim, że on się tak zachowywał, czy też być może, jak w innych przypadkach, demony sprawiły pewną chorobę psychiczną. I kiedy Jezus wygonił te demony, to czytamy, że ten człowiek siedział ubrany i przy zdrowym umyśle. Tak? Więc osobiście skłaniałbym się raczej ku temu, że w przypadku tego człowieka to te demony nie sprawowały nad nim kontroli, że on robił co chciały, tylko demony, tak jak w innych przypadkach, spowodowały pewną chorobę. Tak, tutaj była akurat choroba psychiczna i on się zachowywał właśnie w taki, a nie inny sposób. Więc jakie wnioski możemy z tego wyciągnąć? Jakie wnioski? Ponieważ to jest tylko kilka przykładów, tych przykładów jest dużo więcej, no ale nie będziemy ich wszystkich omawiać. Czy możemy w ogóle wyciągnąć z nich jakieś wnioski? No jakieś na pewno, jakieś na pewno. Czy znajdujemy odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas pytania odnośnie działania diabła? Niekoniecznie. Nie wiemy na przykład, jak to się dzieje, że pewni ludzie mają demona lub demony. Nie wiemy, jak to się dzieje, że demon może wejść w człowieka. Widzimy tylko skutki, tak? Więc Pismo nie udziela nam odpowiedzi. Ale co do pewnych kwestii, no możemy mieć mniej lub bardziej precyzyjne odpowiedzi. Jeśli chodzi o kwestię przejęcia kontroli demona nad człowiekiem, to wydaje się, że demon takiej kontroli nie może sprawować. Być może użyć jakiegoś narzędzia mowy człowieka, ale no nie jest tak, że mi się wydaje, że nie mamy takich przykładów, że człowiek przestaje być odpowiedzialny za swoje postępowanie, za swoje działanie. Całkowicie, że mogę powiedzieć tak, to demon to nie ja. Tak, to wszystko demon załatwił, zabił tych wszystkich ludzi, to nie ja. Nie, tutaj nie widzimy takich sytuacji. Jeżeli oczywiście nie jest kwestia, no nie mamy tak, że człowiek może robić co chce, znaczy co chce, że diabeł przejmuje całkowitą kontrolę i ten człowiek już nie ma nic do powiedzenia. Tak to nie jest pokazane. Te wszystkie przykłady pokazują, że demon może spowodować jakąś chorobę, niemoc, czy może w jakiś sposób dręczyć człowieka psychicznie lub fizycznie, ale nie mamy żadnego przykładu, gdzie demon całkowicie przejął kontrolę nad jakimś człowiekiem. Nie mamy przykładu człowieka robiącego coś całkowicie wbrew swojej własnej woli. Człowieka będącego zmuszonym do jakiegoś działania przez demona. Ponadto Pismo mówi nam, że do Jezusa przyprowadzano zarówno chorych, jak i tych, którzy mają demona. Czy robiono to na siłę? Czy był przymus w doprowadzeniu człowieka do Jezusa? Prawda? Bo no skoro człowiek ma demona, to rozumiem, że w interesie demona jest, żeby ten demon tam w nim był. A jest mowa o tym, że ludzi przyprowadzano do Jezusa, zarówno chorych, jak i tych dręczonych przez demony. Więc przyjmuję założenie, tak, że ci ludzie chcieli tam przychodzić, bo słyszeli, że Jezus takie rzeczy robi, że uzdrawia, że wygania demony, więc oni chętnie przychodzili. Chorych na siłę nie przyprowadzano do Jezusa, żeby go uzdrowili, żeby ich uzdrowić, tak? Nie, raczej przyprowadzano, w sensie takim, że mówiono, że jest, że coś się dzieje, że jest człowiek, który potrafi, no, robi takie cudowne rzeczy i ludzie przychodzili z tymi chorymi, z tymi opętanymi, czy na opętanymi, no, używając tego słownictwa z Biblii Warszawskiej, z tymi, którzy mają demona. Więc robili to dobrowolnie. A skoro dobrowolnie do Jezusa przychodzili też ludzie mający demona, to znaczy, że demon ich nie kontrolował. Więc osoba, która ma demona, nie jest marionetką w rękach diabła, nie jest w pełni kontrolowana przez diabła. Skoro diabeł jest tym, który poddaje złe myśli ludziom, to czy w związku z tym możemy powiedzieć, że każda zła myśl pochodzi od diabła? Tak, jeszcze raz. Skoro diabeł poddaje złe myśli ludziom, czy też kusi ich i poddaje im złe myśli, to czy w związku z tym możemy powiedzieć, że każda zła myśl, jaka nam się pojawia w głowie, pochodzi od diabła? Na pewno niektóre złe myśli są inspirowane przez diabła, pochodzą od diabła. Na pewno diabeł kusi ludzi. Tak, bo to jest, wynika z jego natury, to jest jego działanie, ale to wcale nie znaczy, że wszystkie złe myśli, czy całe kuszenie pochodzi wyłącznie od niego. W Jakuba 1,14 czytamy, że źródłem pokus człowieka są jego własne żądze, to one go pociągają i nęcą. Więc jeżeli pojawia się nam jakaś zła myśl w stosunku do innej osoby, albo jakieś złe pragnienie, to nie zawsze możemy powiedzieć, ty diable, prawda? Co ty mi tu wkładasz? Może tak być, ale niekoniecznie, nie zawsze. To jest po prostu kwestia natury. Źródłem pokus człowieka są jego własne żądze, to one go pociągają i nęcą. Nie możemy zwalać wszystkiego na diabła, że to on. Nie chcę bronić diabła, ale to jest po prostu rzecz. Nie można powiedzieć, że to zawsze diabeł jest winny, a my to jesteśmy jak kryształ. Tak? Nie, ponieważ te myśli, one są często naszymi myślami. Te złe myśli wychodzą ze złego serca. Czy są grzeszne. No. Dlatego odpowiedzialnością chrześcijan nie jest to, aby chodzić i ciągle gromić diabła, ale przede wszystkim, aby umartwiać to, co cielesne, aby przez Ducha Świętego umartwiać te pożądliwości, żądze, pragnienia. Nie powinniśmy ciągle obwiniać diabła za złe rzeczy, które my robimy. Raczej człowiek powinien obwiniać siebie, swoje własne żądze. Kolejne pytanie ważne. Skoro czytamy, że diabeł stoi za różnymi chorobami czy słabościami, to czy to znaczy, czy to oznacza, że każda choroba lub słabość pochodzi od diabła? Tak, jeszcze raz. Skoro czytamy, że diabeł stoi za różnymi chorobami czy słabościami ludzi, to czy to znaczy, że każda choroba lub słabość pochodzi od diabła? Ponieważ dzisiaj są też chrześcijanie, którzy widzą wszystko w kolorach biało-czarnych, tak, czy też biało-czarne, w barwach biało-czarnych, Bóg dobry, diabeł niedobry, zdrowie od Boga, choroby od diabła, prawda? I koniec, kropka, nie ma nic pośrodku. Natomiast Biblia rozróżnia między osobami chorymi, a osobami mającymi złego ducha. Nie wszystkie choroby są skutkiem tego, że człowiek ma demona. W Mateusza 4:24 jest napisane tak. Sprowadzono zatem do Niego, do Jezusa, wszystkich, którzy się źle czuli, cierpieli na różnego rodzaju choroby, których trapiły bóle, byli dręczeni przez demony, epilepsję i paraliż, a On ich uzdrawiał. Więc tutaj jest rozróżnienie, Mateusz rozróżnia osoby chore i osoby, które były dręczone przez demona, miały demona na przykład. Rozróżnia między epilepsją, tak, bo często jak widziano kogoś, jak drgawki ma, czy ma epilepsję, no to zaraz chrześcijanie w swojej gorliwości, niektórzy, co prawda, tak, że no, opętany, to diabeł, to niekoniecznie. Niekoniecznie były przypadki, gdzie epilepsję powodował szatan, ale nie za każdą epilepsją stoi diabeł. Nie za każdą chorobą stoi diabeł. Bo Biblia rozróżnia, tak? Więc nie wszystkie choroby czy słabości pochodzą od diabła. Więc jeżeli nie ma przesłanek wskazujących, że osoba ma demona, to nie powinniśmy przy każdej chorobie gromić diabła jako odpowiedzialnego za tę daną chorobę lub słabość. Tak niestety niektórzy chrześcijanie robią. Jak ktoś jest chory, no to wiadomo, że kto jest winien? Diabeł. No to już gromimy. Tak? Nie zawsze to, no widać, że to nie zawsze tak jest. Kolejne pytanie. Skoro diabeł może wejść w człowieka, to czy każdy człowiek ma demona? Skoro diabeł może wejść w człowieka, to czy każdy człowiek ma demona? Znowu, Biblia mówi nam, że Jezus wyganiał demony. Ale Biblia nie mówi nam, że każdy człowiek ma demona. Raczej widzimy, że pewni ludzie mieli demona, ale nie widzimy tego, że każdy miał demona. Do Jezusa przyprowadzano ludzi chorych, tak, z różnymi chorobami, ale też i tych, którzy byli dręczeni przez demony. Więc nie wszyscy ludzie byli, czy mieli demona. Stąd musimy powiedzieć, że nie każdy człowiek ma demona. Nie wiemy, jak to się dzieje, że demon wchodzi w człowieka. W Biblii tylko widzimy skutki, że ktoś ma tego demona i z tego powodu cierpi. I dochodzimy do kolejnego pytania, na którym jest, no, toczy się debata ogromna, czy dyskusja, czy chrześcijanin może mieć demona? Czy osoba narodzona na nowo z Ducha Bożego może mieć demona? Czy osoba, która jest świątynią Ducha Bożego, jest Bożą świątynią, w której zamieszkuje Duch Święty, czy taka osoba w tym samym czasie może mieć demona? Więc Biblia nigdzie nie mówi o takiej ewentualności, nigdzie nie mamy takiego przypadku, żeby była osoba narodzona na nowo i miała demona. Więc raczej trzeba powiedzieć, że chrześcijanin nie może mieć demona. Ale, no właśnie, jest ale. Ale w tym samym czasie trzeba powiedzieć, że chrześcijanin może być kuszony przez diabła i też może doświadczać różnych przeciwności ze strony diabła. Ale też chrześcijanin może popaść w grzech przez oszustwo diabła. I tego mamy przykłady w Biblii. Mamy ludzi, którzy odeszli, odwrócili się, przyjęli fałszywą naukę i się odwrócili od Chrystusa w pewnym sensie. Więc chrześcijanin, widzimy też na przykład w pierwszym liście do Koryntian mamy w kościele problem tego, że ktoś żyje z żoną swojego ojca. Nawet dla pogan to była ogromna niemoralność, ale w kościele koryńskim do takiej niemoralności doszło. I co wtedy zrobiono? Czy gromiono diabła? nie gromiono diabła. Po prostu Paweł napisał, aby taką osobę zdyscyplinować, jeżeli wyłączyć ze zboru. Tak, żeby się upamiętała. Więc chrześcijanie nie mogą, wydaje się, że nie mogą mieć demona, ale to nie znaczy, że demon już jakby do nich, czy diabeł nie ma do nich dostępu. Mogą być kuszeni, mogą być doświadczani i mogą popaść w grzech przez oszustwo diabła. Czy powinniśmy się bać? Tak, bo żeśmy tyle powiedzieli, tak, że można mieć demona. Czy powinniśmy się bać? Generalnie w temacie diabła i walki duchowej Biblia mówi nam niewiele, ale mówi wystarczająco, żebyśmy byli świadomi tej duchowej rzeczywistości, w jakiej żyjemy, tej niewidocznej duchowej rzeczywistości. Mówi nam po to, żebyśmy nie byli zaskoczeni, gdy na naszej drodze stanie jakaś osoba, która będzie miała demona i której zachowanie być może nie będzie racjonalne. Biblia pozwala nam poznać sposoby działania diabła. Dzięki temu możemy być uważni i rozpoznawać jego działanie. Z drugiej strony, co jest bardzo ważne, bardzo istotne, musimy wziąć pod uwagę fakt, że Biblia nie kładzie zbyt wielkiego nacisku na walkę duchową. Biblia nie mówi, że teraz mamy polować na demony, czy skupiać się na walce z demonami. Biblia nie mówi, że mamy gromić duchy terytorialne. Słowo Boże skupia się raczej na tym, że powinniśmy żyć sprawiedliwym życiem. Życiem, które podoba się Bogu. Biblia mówi nam, żebyśmy nie grzeszyli. Wayne Grudem, teolog ewangeliczny, napisał w swojej książce Teologia systematyczna tak. Kiedy w pierwszym liście do Koryntian pojawia się problem podziałów, to Paweł nie mówi Kościołowi, aby zgromili ducha podziałów, ale po prostu wzywa ich do zgody i żeby byli zjednoczeni, aby byli jedno w myśli i w osądzie. Kiedy mówi im o problemie kaziroctwa, to nie mówi im, aby zgromili ducha kaziroctwa, ale mówi im, że powinno być im przykro z tego powodu i że powinni zastosować dyscyplinę kościelną, aby ten człowiek się opamiętał. Takie przykłady w Biblii możemy mnożyć. Zatem powinniśmy skupiać się na tym, by godnie i sprawiedliwie żyć przed Bogiem naszym i Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Przerobiliśmy praktycznie cały list Piotra. Ile Piotr uwagi poświęcił diabłu w swoim liście? Jedno zdanie. Jedno zdanie. Czy jeden raz pojawia się słowo diabeł. Więc wystarczy, więc to jest właśnie, jak to powiem, to obrazuje pewną skalę, czy też ważność. To jest ważne, żeby wiedzieć, żeby rozumieć. Ale to nie jest istotne, żeby się na tym skupiać. I żeby teraz się angażować w walki duchowe, czy w duchy terytorialne, czy w walki z duchami terytorialnymi. Nie, mamy świadomość, mamy przeciwnika. Ale to, ile Biblia mówi, mówi niewiele generalnie. Mówi o tym, żeby przywdziać całą zbroję Bożą. Ale ku czemu ma służyć ta zbroja Boża? Ku temu, żeby sprawiedliwie żyć przed Bogiem, Panem Zbawicielem naszym generalnie. To jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Jak wrócę. Jak wrócę, to będziemy kontynuować i będziemy już kończyć ten temat. Ponieważ jeszcze została jedna kwestia, czy mamy narzędzia do walki duchowej, czy do walki z szatanem, czy wierzący mają autorytet nad diabłem i tak dalej. Więc zobaczymy, co Biblia na ten temat mówi. A na razie pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że Ty w swojej mądrości objawiłeś różne rzeczy, możemy się tego uczyć i Panie, że możemy w ten sposób też używać swojej wiary, bo nie widzimy rzeczy. Nie widzimy diabła, nie widzimy demonów, nie widzimy tego duchowego świata, ale Ty nam mówisz, że on jest, że on istnieje i że dzieją się rzeczy różne, że diabeł działa. I Ojcze, dzięki Ci za to, że możemy ufać Tobie, że Twój Syn przyszedł i zmiażdżył głowę węża, że Twój Syn przyszedł, aby zniszczyć dzieła diabła. I to nam daje ufność co do przyszłości, daje nam ufność we wszystkim, że nasza nadzieja jest w Chrystusie, że Jemu powinniśmy ufać. I Panie, tej ufności nas ucz do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, żebyśmy się nie bali tej diabelskiej rzeczywistości, żebyśmy nie drżeli, żebyśmy mieli świadomość tych duchowych rzeczy, ale żebyśmy się nie bali, żeby nasza ufność była w Chrystusie, żeby nasza pewność była w Chrystusie, nie na nas. Ojcze Święty, pouczaj nas, wprowadzaj nas w prawdę, bo nie rozumiemy wielu rzeczy z tego, co czytamy w Biblii. W sensie takim, jak to jest, że diabeł czy demon może wejść w człowieka. Nie wiemy, co się wydarzyło, jak się wydarzyło, ale mamy ufność co do Pana Jezusa Chrystusa, że On pokonał diabła. Że On pokonał diabła, że On jest zwycięzcą. I ufając w Niego, jesteśmy zwycięzcami razem z Nim. Ucz nas tej ufności, Panie. Ucz nas tej wiary, żebyśmy chodzili nie w oglądaniu, ale w wierze, patrząc na to, co Twoje Słowo naucza, ufając, że to jest Twoje Słowo. Amen.